niektórym osobom się spieszy, więc proszę, będziemy pomalutku zaczynać. Ale nie wyciszyłam swojego telefonu. Dzień dobry. Proszę o zajęcie miejsca i będziemy pomalutku zaczynać. Aha, tu jeszcze pana Kazimierza nie ma. Otwieram wspólne posiedzenie komisji. W dniu dzisiejszym witam wszystkich państwa, przedstawicieli jednostek kierownictwa. Witam również panów, pana starostę, pana skarbnika, wszystkich państwa radnych i będziemy pomalutku zaczynać. Porządek naszego posiedzenia wspólnego komisji mają państwo przed sobą i w punkcie pierwszym z omawianych informacji będzie informacja pani prezes Szpitala Centrum Medycznego w Goleniowie na temat aktualnej sytuacji w szpitalu. Proszę bardzo.
Dzień dobry państwu. Słychać? Drodzy państwo, jeśli chodzi o obecną sytuację w szpitalu, to tak jak państwo zdajecie sobie sprawę z tego, co mówiłam ostatnio, że czekają nas podwyżki dla personelu. Miesięczny koszt podwyżki, ustawowej podwyżki dla personelu medycznego to jest 160 tysięcy, więc to jest ogromny koszt dla szpitala. Podwyżek ryczałtowych jesteśmy w stanie te podwyżki wypłacić, natomiast ja jestem daleka od hura optymizmu, którym się dzielą niektórzy dyrektorzy, że mogę jeszcze z tego zakupować sprzęt i spłacać długi. Tak? To daleka byłabym od takiego hura optymizmu. W zasadzie wystarcza mi tylko na podwyżki dla pracowników. Jeśli chodzi o ogólną sytuację w szpitalu, to tutaj niewiele się zmieniło i tak naprawdę wszyscy czekamy do wyborów, do 15 października, bo zmienił nam się minister. Byliśmy na spotkaniu w Karpaczu, jak co roku. Niestety pani minister nie zaszczyciła nas swoją obecnością, więc tak naprawdę nie wiemy. Rozmawialiśmy jedynie z NFZ-em i szczerze mówiąc mam wrażenie, że w tej chwili wszystko jest odłożone do 15 października. No my jako szpital oczywiście działamy na polu goleniowskim. Teraz wychodzimy z nowymi inicjatywami. W poniedziałek będziemy świętować z naszymi podopiecznymi Dzień Seniora. Później mamy kolejny Dzień Walki z Rakiem i staramy się w dalszym ciągu rozszerzać albo modernizować, przynajmniej w tej chwili jesteśmy na etapie modernizacji efektywności, jeśli chodzi o dokumentację elektroniczną. Zmieniliśmy firmę obsługującą, firmę w zakresie IT i w końcu mamy światełko w tunelu, że to będzie w miarę możliwości niskim nakładem kosztowym zrobionym w stosunku do tego, co było poprzednio i na pewno ułatwi to organizację pracy. Chcemy też w październiku jeszcze podkręcić jakby możliwości dla mieszkańców, ale to o tym ja myślę już w przyszłym miesiącu powiem, jak już będziemy mieli sprawy zakończone, proszę państwa, bo ja wolę mówić o tym, co już mamy zrobione, bo wtedy wiem, że się wydarzyło. No. Jeżeli są jakieś pytania, to bardzo proszę.
Dziękuję. Pani prezes, tu w informacji jest napisane, że przygotowano plan restrukturyzacji szpitala, który przedstawiono zarządowi. Tak,
tak. Można by coś wiedzieć? Jesteśmy w trakcie rozmów i na chwilę obecną wolałabym zostawić na tym etapie.
Dziękuję. Mhm. Dziękuję.
Dzień dobry państwu. Pani prezes, ja tylko chciałem się podpytać, ilu mam pracowników na umowę o pracę i na kontraktach?
To To znaczy w tej chwili na umowach o pracę ja myślę, że fajnie byłoby zadać to pytanie mojemu działu kadrowemu, bo ja... Natomiast na pewno 80% medyków jest na umowach poza umowami wynikającymi z kodeksu pracy, natomiast zdecydowana większość administracji i obsługi jest na umowach o pracę. No, jeżeli mogę w ten sposób odpowiedzieć, tak? Tutaj mamy trochę inne proporcje. Ale generalnie w szpitalu, jeśli chodzi o różne formy zatrudnienia, mamy 351 osób.
Super. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Proszę bardzo, pan starosta.
Jestem. Ja tylko jeszcze może jedną rzecz dopowiem, ponieważ jak państwo pamiętacie, przynajmniej niektórzy, mamy taki wolny obiekt, który jest po dawnym oddziale wewnętrznym numer 2. Wcześniej tam jeszcze były inne oddziały. Wystąpiliśmy, bo mieliśmy dokumentację na ten oddział, jak gdyby trzyetapowo. Jedna to taka bardzo senioralna, druga jak gdyby rozszerzenie działalności ZOL-u, a trzecie to DPS, który by nam dał szansę jak gdyby dla szpitala innego niż z NFZ-u źródła korzystać. A działalność na tyle ważna, że no, jak wiemy, tutaj przez nas przechodzą różnego rodzaju informacje, chociażby z PCPR-u, czy też z innych naszych jednostek, no, że jednak społeczeństwo się starzeje i taka potrzeba jest na pewno. Wystąpiliśmy do Polskiego Ładu i no, czekamy teraz na informacje. Jeżeli by się to udało, to moglibyśmy tutaj dla szpitala zyskać kolejne źródło dochodów, na pewno nie małe, a i ten oddział w końcu udałoby nam się wyremontować i mógłby funkcjonować. Dziękuję bardzo.
Jeżeli mogę uzupełnić wypowiedź pana starosty, to tak faktycznie 8 sierpnia został złożony wniosek z dofinansowaniem starostwa, więc czekamy i liczymy na to, że w Kancelarii Rady Premiera zostanie ten wniosek pozytywnie rozpatrzony.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Czy mają państwo jeszcze pytania do pani prezes? Proszę.
Ja mam pytanie, czy to jest jedynie zarys, czy wiemy, ile osób w tym DPS-ie będzie mogło przebywać i rozumiem, że badania okresowe pracowników umarły śmiercią naturalną, tak? Powiedziała pani dyrektor, że wychodzicie do mieszkańców, od razu mi się przypomniały te badania, o które tutaj tak proszę i drążę.
Badania okresowe cały czas to jest...
Są w planach.
Nie, one trwają.
My trwają.
Medycyna pracy u nas pracuje od 2 lat. Mhm. Od 2 lat mamy medycynę pracy. Tak, od 2 lat mamy medycynę pracy, natomiast my wychodzimy również z innymi działaniami, ponieważ postanowiliśmy jakby troszeczkę aktywować magistrów pielęgniarstwa, bo nie ukrywam, że to oni pochłonęli lwią część podwyżek w naszym szpitalu, więc zmobilizowaliśmy naszych magistrów pielęgniarstwa, utworzyliśmy zespół do spraw jakości opieki pielęgniarskiej, który będzie w tej chwili bardzo mocno, on już w tej chwili, znaczy w zasadzie od sierpnia pracuje bardzo intensywnie nad nowymi standardami pracy, organizacji opieki, ścieżkami terapeutycznymi dla pacjentów i to bardziej chodziło mi o to, że my jeszcze bardziej intensyfikujemy nasze działania na rzecz społeczności lokalnej.
To jest bardzo fajny pomysł. A 30 osób w DPS-ie, rozumiem. Zmieszczą się te 3 zadania w tym budynku?
Nie, nie, DPS jedynie tam jest.
No właśnie, bo ja znam ten oddział drugi, wiem jak wygląda tam lokalowo. A pan starosta powiedział o 3 różnych kierunkach, tak?
My przygotowując się, bo też nie wiedzieliśmy w jakim kierunku będziemy chcieli reaktywować ten oddział, przygotowaliśmy się na 3 wersje, czyli mieliśmy 3 koncepcje przygotowane, że w razie czego, jeżeli pokazałyby się jakieś środki dedykowane pod którąkolwiek działalności, to byliśmy już, mieliśmy te koncepcje, czyli już później dla projektanta to już jest bardzo proste, jak gdyby dostosować ten wybieramy obiekt do konkretnej działalności, którą sobie wybierzemy. No, stwierdziliśmy, że ten DPS byłby chyba najrozsądniejszy dzisiaj, no właśnie na finansowanie zewnętrzne, nieuzależnione od NFZ-u. Taki dodatkowy dochód, jak czy tam jeszcze jakieś akurat mamy działalności takie w szpitalu, raczej nie. Także tyle.
Więc kolejne pytanie, a czy znamy jakiś czasookres, kiedy mogłyby wystartować te usługi? W przybliżeniu? Żaden.
Powiem szczerze, że my tak jako samorządowcy w ogóle jesteśmy trochę zaskakiwani, bo nagle premier wychodzi i mówi, no ogłaszam dzisiaj listy. Właśnie wczoraj bodajże dowiedzieliśmy się, że aplikując o środki na jak gdyby na drugi etap Czarnej Łąki, no nie dostaliśmy tych środków. Także mieszkańcy będą musieli poczekać na ten remont już w samej wiosce, tak? Bo tam aplikowaliśmy o chodniki i drogę. No, ale tych środków nie dostaliśmy. No, miejmy nadzieję, że dostaniemy na ten DPS, że wojewoda uzna i dalej osoby, które będą decydowały, że to jest ważna dla mieszkańców Goreniowa, powiatu goreniowskiego inwestycja. I te pieniądze dostaniemy, ale to już jakby od nas mało zależne jest, że tak powiem. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa chce zadać pytanie tutaj, czy do Pana Starosty, czy do Pani Prezes? Nie widzę. To zaopiniujemy. Mamy kworum. Pani Agatko, we wszystkich, tak? To proszę członków Komisji Budżetu i Infrastruktury o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionych informacji przez Panią Prezes. Budżet i Infrastruktura.
Przepraszam.
6. Proszę członków Komisji Rewizyjnej o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionej informacji. 5. Proszę członków Komisji Spraw Społecznych o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionej informacji. 7. I proszę członków Komisji Skarg i Wniosków o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem informacji. Ile Pani, Agatko? 5. Dobrze, dziękuję bardzo. To podziękujemy Pani Prezes za przedstawione informacje. Dziękujemy bardzo. I przechodzimy do kolejnego punktu. Projekt uchwały w sprawie... Nie. Informacja na temat przygotowania szkół i placówek prowadzonych przez powiat goleniowski do roku szkolnego 2023-2024. Proszę bardzo, Pan Starosta.
Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, jak co roku przygotowywana jest taka informacja na dzień 1 września. Ona odzwierciedla stan, jaki właśnie tego dnia jest. Ja przypomnę tylko, że tu mieliśmy teraz kolejny rok tego podwójnego rocznika. I tak jak na początku naboru, no, wydawała nam się dosyć gorąca sytuacja była. No ale jakoś tak po tych, na szczęście w tamtym roku w liceum w Goreniu, tutaj no, w zespole szkół nr 1 w Goreniowie zrobiliśmy odpowiednie przygotowanie już wówczas do tego podwójnego rocznika. Okazało się, że no, jest dobrze, a już po ostatecznych takich przemieszczaniach się uczniów, no, okazało się, że nasze placówki dały sobie dobrze radę i no już mamy prawie miesiąc tego kolejnego roku i to dobrze chyba funkcjonuje. Nie mamy tutaj akurat do tego jakichś skarg, wniosków czy czegokolwiek, co by świadczyło o tym, że jest źle. Nie ma pani dyrektor, ale jest pani Sylwia z wydziału i gdyby były jakieś takie szczegółowe pytania, to bardzo proszę. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy mają Państwo pytania odnośnie informacji na temat przygotowania szkół i placówek do kolejnego roku szkolnego? Informacje zostały wszystko opisane, tak, przedstawione tutaj w pisanej informacji. Pan Paweł Gulbinowicz, proszę bardzo.
Dziękuję. Ja mam takie pytanie, czy... Bo...
byłem ostatnio na wywiadówce u syna. 34 osoby, 36 liczy jego oddział i to jest generalnie taki trend. I pytanie, czy pod kątem była ta zgoda, czy nie było możliwości techniczno-lokalowo-etatowych, żeby zmniejszyć trochę tą liczbę uczniów w oddziale celem efektywności kształcenia. Pewnie za jakiś czas będziemy przyjmować wyniki matur i pytanie, czy może to mieć jakiś związek, żeby jednak liczebność tych oddziałów była nieco niższa niż prawie 40 osób.
Dziękuję bardzo. Pan starosta, tak? Nie? Pani Sylwia, tak? Dzień dobry Państwu. Z tego co wiem, to możliwości lokalowych nie ma na przyjęcie większej liczby, utworzenie większej liczby oddziałów. To fakt, że klasy są liczne, z tym, że nieraz w miesiącu wrześniu okazuje się, że uczniowie gdzieś tam pojedyncze osoby odchodzą i ta liczba spada. Takie mamy przynajmniej informacje od pana dyrektora ze szkoły. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan. Tak? Ktoś jeszcze? Ad vocem.
No jest człowiek ślepy, to nie tego. Ja... No, ale nie ma w Nowogrodzie. Ja mam pytanie następującej treści związane właśnie z przygotowaniem szkół do roku szkolnego. Ostatnio w Nowogrodzie chodzi taka informacja, że dyrektorzy szkół nowogrodzkich, a goleniowskich są różnicowani, jeżeli chodzi o liczbę godzin nadliczbowych, którym się pozwala dyrektorom wypracowywać. I w związku z tym chciałem się spytać, czy to ta informacja jest prawdziwa, czy jest to zróżnicowanie takie bardzo widoczne, bo tak się ostatnio właśnie mówi, że dyrektor z liceum w Goleniowie ma niewspółmiernie dużą liczbę godzin w porównaniu do wszystkich pozostałych dyrektorów szkół. Nie chodzi o nowogrodzkie szkoły przede wszystkim, jak to wygląda. I bo takie informacje akurat miałem, to postanowiłem się zapytać. Dziękuję bardzo.
Nie, te informacje nie są prawdziwe. Godziny przyznane dyrektorom są na zbliżonym poziomie. I w Goleniowie, i w Nowogardzie.
Stop.
Dobra. Nawet więcej, tak. Jakby szczegóły, to pani dyrektor będzie w czwartek na sesji, może w liczbach to przedstawić, jeżeli chodzi o szczegółową informację.
Ja myślę, panie starosto, że żeby rozwiać te, powiedzmy, jakieś takie informacje, zwłaszcza teraz w tym okresie, dobrze by było, żebyśmy dostali jakiś wykaz posiadanych nadgodzin przez dyrektorów szkół i powiedzmy, temat i dyskusja by się skończyła.
Takie zgody były udzielone, ja przekażę pani dyrektor, będzie w czwartek na sesji, to może tą informację przynieść.
Dobrze, dobrze.
Przekazać. Dobrze, dziękuję bardzo. Taka informacja będzie przygotowana, tak? Proszę bardzo. To proszę włączyć mikrofon, że i tak się chyba pan nie dowie, bo myślę, że niektóre godziny będą zastępstw doraźnych i wtedy nie będzie tego widać. Ma siłę. Proszę bardzo, czy jeszcze ktoś z Państwa chce zabrać głos? Ja myślę, że chyba tak nie do końca może, bo jeżeli jest zwolniony z zajęć edukacyjnych na prowadzenie działalności, powiedzmy sobie takiej jako dyrektor, no to też coś obliguje. Ja wiem, o czym Pan mówi, bo też o tym słyszałam. Tam chodzi o 15 godzin bodajże. No, także wiem, o co chodzi, że właśnie, ale to będzie zastępstw doraźnych, tego Pan nie zobaczy. Bo tam nie ma pewno etatu i zastępstw doraźnych. Nie ma nauczyciela przedmiotu, tak, i dyrektor. No dobrze, proszę bardzo. Czy jeszcze w temacie informacji na temat przygotowania szkół do placówek? Tak?
Z tymi odejściami to chyba nie do końca tak będzie, bo to będzie pewnie jakiś margines, ale mam pytanie, jaka jest skala indywidualnego toku nauczania liczbowo i czy ona wzrosła, zmniejszyła się, jak to wygląda w tym roku szkolnym, bo chyba przynajmniej nie odszukałem tej informacji. Czy jest właśnie to już...
No nie mam przy sobie takiej informacji w liczbach, żeby Panu podać, ile jest nauczań indywidualnych. Jeżeli można, to też w czwartek ewentualnie w liczbie, tak? Konkretnej.
Jasne, bardziej nie interesuje mnie apteka, a bardziej skala. Czy to jest dalej tendencja mocno wzrostowa, czy może zatrzymała się?
Znaczy na poziomie, bym powiedziała, zeszłego roku, tutaj okay. W naszym zespole, zwłaszcza w Goleniowie, tak?
Dobrze, to w czwartek ewentualnie.
Dobrze,
dziękuję.
Dobrze. Proszę bardzo, czy jeszcze ktoś w temacie informacji? Nie widzę. To proszę przejdźmy do zaopiniowania tej informacji. Proszę członków Komisji Budżetu i Infrastruktury o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem przygotowanych materiałów. Proszę bardzo. Budżet i Infrastruktura. 6. Proszę członków Komisji Rewizyjnej o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem materiału przygotowanego. Siedem, tak. Tu mamy 5 w Komisji Rewizyjnej. Komisja Spraw Społecznych. Proszę o podniesienie ręki osoby, które przyjmują pozytywnie tę informację. Proszę, 5 to... bo rewizyjna była Spraw Społecznych teraz. Tak. I proszę członków Komisji Skarg i Wniosków o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem informacji przedstawionej? Dziękuję bardzo. Czyli możemy Pani Sylwii podziękować, a informacje, które tutaj będą potrzebne, to Pani Dyrektor na sesji przedstawi, tak? Dziękujemy bardzo. A, jeszcze 2 uchwały? No to dobrze. To proszę o pozostanie. A przechodzimy do pierwszego projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy w powiecie goleniowskim współfinansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego. I Pani Dyrektor, tak? Proszę bardzo. Czy, tak?
Dzień dobry. Obecna perspektywa jest 3. perspektywą realizacji projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego. Pierwszą realizowaliśmy w okresie 2007 rok 2013 i to było w ramach programu edukacyjnego. Następna perspektywa 2014-2022 dzieliła się na 2 perspektywy. Dla młodych, czyli edukacja, rozwój dla osób do 30 roku życia oraz po 30 roku życia to już było poprzez projekty Marszałka realizowaliśmy właśnie te projekty z funduszu. Obecna perspektywa znowu złączyła całą grupę wiekową, czyli 18-65 lat w jedną grupę i w tej chwili realizujemy to w ramach, to znaczy przystępujemy w ramach Funduszu Europejskiego Pomorza Zachodniego. Tutaj muszę zaznaczyć, że są to projekty systemowe, więc one się charakteryzują tym, że wkładem własnym zawsze do tych projektów jest Fundusz Pracy, który to fundusz bezpośrednio jest przekierowywany do Powiatowego Urzędu Pracy z pominięciem budżetu powiatu. I dlatego tutaj istnieje możliwość realizacji tego projektu od 1 stycznia. Przyznam, że powiedzmy niewiele urzędów zdecydowało się na realizację projektów z Europejskiego Funduszu przyszłego, tak, od 1 stycznia, obawiając się, czy otrzymamy te środki, czy nie otrzymamy. Ale ja tutaj jakby przyjęłam taką zasadę, że ze środków Funduszu Pracy wyodrębniłam kwotę, która miała zabezpieczać sytuację, gdyby ewentualnie nie pojawiły się te środki z Europejskiego Funduszu, to wszystko ewentualnie byłoby pokrywane z Funduszu Pracy. Więc na dzień dzisiejszy my musimy tutaj od Państwa mieć taką zgodę, jakby zgodę oficjalną do umowy, która jest podpisana, ale tutaj już Państwa informuję, że no nie chciałam po prostu tych grup trzymać, mając taką możliwość, a z kolei nie mogłam do Państwa przyjść wcześniej o wyrażenie tej zgody, dlatego że jeszcze jakby nie był ogłoszony nabór i tutaj tylko tyle jakby wytłumaczę, że same zasady realizacji projektów systemowych dają taką możliwość. Przed podpisaniem umowy, jeśli ja zabezpieczam środki z Funduszu Pracy, mogę te zadania realizować. One później wchodzą w obszar realizacji Europejskiego Funduszu Społecznego, ale do tego momentu, do dzisiaj, do podpisania umowy, one są już w realizacji z Funduszu Pracy. Gdybyście mieli Państwo jakieś szczegółowe pytania, chętnie na każde odpowiem. Mogę trochę opowiedzieć o zadaniach ewentualnie.
To może tak? W skrócie tak poprosimy.
Dobrze. Więc zawsze jakby opieramy swoje planowanie na zasadzie czy na zdanie z realizacji z lat poprzednich. No i tutaj nam wychodzą zazwyczaj oczywiście prace interwencyjne, staże zawodowe, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, szkolenia i bony na zasiedlenie. Oczywiście każdy z tych projektów charakteryzuje się też obłożeniem pewnego rodzaju uzyskaniem wskaźników, czyli musimy wypracować w ramach tego projektu pewną ilość osób młodych, pewną ilość osób w tej chwili po 55 roku życia, bo poprzednie perspektywy jakby charakteryzowały się tym, że dotyczyło to osób po 50 roku życia. W tej chwili obserwujemy również i zostało to ujęte jakby w wytycznych do realizacji, że nam wiek jakby się wydłuża w sensie przebywania na rynku pracy i tak samo tutaj podniesiono tą kategorię wiekową do 55 lat. Oczywiście osoby długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne i o niskich kwalifikacjach. Także w tych obszarach działamy, tak jak mówiłam, prace interwencyjne, staże zawodowe, bony na zasiedlenie, dotacje i szkolenia. Na dzień dzisiejszy powiedziałabym, że gdyby pojawiły się dodatkowe środki, bardzo chętnie byśmy jeszcze przyjęli, bo jest bardzo duże zainteresowanie, szczególnie ze strony pracodawców, ponieważ sami Państwo wiecie, że od 1 lipca koszty pracownicze wzrosły i wzrosną jakby no ponownie po 1 stycznia i nawet prace interwencyjne, gdzie my dofinansowujemy przez 6 miesięcy pracodawcy kwotę około 1800 zł, no są jest to jakiś zastrzyk dla pracodawcy, tak? Zawsze o tą kwotę mniej wyciąga ze swojej kieszeni. No i oczywiście też jest zainteresowanie na zmianę kwalifikacji, podnoszeniem kwalifikacji czy zdobywaniem nowych umiejętności.
Dziękujemy bardzo. Proszę bardzo, trzymamy. Proszę bardzo, pani.
Panie dyrektor, jak mam czytać zapisy paragrafu drugiego? To jest taki standardowy zapis przy tego typu projektach, bo ja rozumiem tu 2 200 000 to jest wartość.
Tak.
Natomiast ten zapis tak jest skonstruowany, że jak powstaną zobowiązania, które powstaną skutek nieprawidłowego wydatkowania środków, w szczególności niezgodnie z ustawą, no to pokryjemy je z budżetu powiatu.
Dlatego tutaj jest zawsze potrzebna kontrasygnata skarbnika, gdzie skarbnik tutaj stoczył bój nawet z ministerstwem.
Chyba przegraliśmy ten bój.
Halo? Jest.
Chyba ten bój przegraliśmy.
To znaczy w sensie kontrasygnaty skarbnika, tak, jednakże realizując projekty unijne od 2007 roku, czyli lat 15, jakby nigdy nie było sytuacji, jakby, że wystąpiłoby jakiekolwiek zagrożenie w tym temacie. Zazwyczaj, jeśli dochodziło do tego, że w efekcie w ramach jakiejś kontroli stwierdzono, że osoba nie kwalifikowała się akurat w ramach Funduszu Społecznego, to była akceptacja, że realizujemy to, czy pokrywamy te koszty z Funduszu Pracy.
Ja to wszystko rozumiem, tylko czasy są pod względem prawnym wyjątkowo niepewne i trudne. I po prostu rozliczanie tych projektów, pan skarbnik się ze mną zgodzi, że mieliśmy przy okazji innego projektu wrzutkę na parę ładnych złotych. Więc jakby się tak zdarzyło, że tym, coś że na... pójdzie nie tak, to rozumiem, że pokryjemy to z budżetu powiatu.
Taki jest zapis, tak jak powiedziałam, tutaj moja skromna osoba oczywiście nie ma jakby w tych kwestiach nic do powiedzenia, ale skarbnik osobiście tą kwestię przeprowadził, batalię.
Nie rozumiem, bo rzeczywiście czarny scenariusz może być taki, że potem te środki gdzieś zostaną wprowadzone, żeby ewentualnie to ten. Ale okej, jeżeli to jest standardowa...
Proszę jeszcze
to...
tutaj dla jakby no, wzmocnienia tej sytuacji, ten projekt nie jest konkursowym, więc on jest jakby mniej obostrzony czy obciążony jakimś zagrożeniem szczególnym, tak? Konkursowe zawsze są bardziej zagrożone.
Ja wiem, nie, pani dyrektor, jasna sprawa. Ja się po prostu boję, że ktoś jednostronnie stwierdzi, jak to było poprzednio, że było to nieprawidłowe i będzie miał zastosowanie ten paragraf drugi i będzie trzeba odpalać pieniądze, których no, zbyt wielu pewnie nie mamy. Okej, okay. Ale dziękuję za te wyjaśnienie.
Że ja wyjaśnię, jeżeli chodzi o środki unijne, bo tutaj z takimi mamy do czynienia, które finansują, nie pamiętam, 85%, o ile pamiętam dobrze.
85%.
Tak, 85% to wymóg wszystkich środków unijnych jest taki, że beneficjent odpowiada za ewentualne błędy. W związku z tym ten wymóg kontrasygnaty skarbnika polegający na tym, że powiat zobowiązuje się oddać te pieniądze, gdyby taka sytuacja zaszła i tutaj wywalczyć czegokolwiek nie można. Niestety tak mówią nasze ustawy, które zobowiązują skarbnika do kontrasygnaty wszelkich zobowiązań przyszłych i obecnych. I to musi wynikać z dokumentu. Niestety takiego zobowiązania nie możemy wprowadzić ani do budżetu, bo on jest jednoroczny, ani do wieloletniej prognozy finansowej, bo teoretycznie jest to zobowiązanie przyszłe niepewne, a w związku z tym może zaistnieć lub nie. Ale pani dyrektor wyjaśniła tutaj jedną istotną rzecz. Jeżeli którykolwiek z beneficjentów nie kwalifikuje się do środków unijnych, czyli nie spełnia się wymogów kwalifikowalności, można wydatki poniesione na niego sfinansować ze środków Funduszu Pracy. Te elementy są powiązane i tak jak my mamy do czynienia ze wszelkimi projektami unijnymi, że to, co się nie kwalifikuje do sfinansowania z tych środków, możemy sfinansować z wkładu własnego, czyli z pieniędzy w tym wypadku Funduszu Pracy, bo on te pozostałe 15% wkładu krajowego pokrywa. Stąd konieczność jakby podjęcia tej uchwały, która umożliwia podpisanie umowy i uzyskania tego dofinansowania no i realizacji tych dodatkowych zadań. Tak? Tak jak mówiłem, żebym mógł podpisać, musi to wynikać z dokumentów, które wychodzą z Rady. Tak? Tutaj, tak jak mówiłem, nie mogłem tego umieścić w budżecie, bo to nie przechodzi przez nasz budżet, nie mogłem tego umieścić w wieloletniej prognozie finansowej. W związku z tym proszę Państwa o to, żeby przegłosować ten projekt uchwały. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Czy jeszcze ktoś ma jakieś pytanie? Nie widzę, więc proszę, przegłosujemy ten projekt uchwały. Proszę członków Komisji Budżetu i Infrastruktury o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu. Budżet Infrastruktura 7. Proszę członków Komisji Rewizyjnej o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały. 5. 5. Proszę członków Komisji Spraw Społecznych o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu uchwały. I proszę członków Komisji Skarg i Wniosków o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały. Dziękujemy bardzo. Pani Dyrektor, podziękujemy za przedstawienie i omówienie zadań, które będą realizowane w tym projekcie. Dziękujemy bardzo.
Bardzo dziękuję.
I przechodzimy do kolejnego projektu uchwały. Projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Powiatu Goleniowskiego w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. I poprosimy Panią Dyrektor Rytmańczyk. Proszę bardzo.
Szanowni Państwo, projekt uchwały jest rezultatem tego, że otrzymaliśmy dodatkowe środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które są środkami naznaczonymi w ten sposób, że te środki możemy tylko i wyłącznie przeznaczyć na działalność warsztatów terapii zajęciowej. Natomiast drugi powód projektu tej uchwały jest taki, że na pewnych zadaniach, a między innymi na szkoleniu i przekwalifikowywaniu osób z niepełnosprawnościami, pozostają nam drobne środki, które chcemy przeznaczyć na zadanie bardziej, które cieszy się większym zainteresowaniem, a mianowicie na zadanie dotyczące dofinansowania w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Więc te drobne środki, które pozostają nam niewykorzystane na zadania, o których powiedziałam przed chwileczką, chcemy przeznaczyć na zadanie te, które się cieszy dużym zainteresowaniem i jest ciągle na tym zadaniu brak. Więc uchwała z jednej strony daje możliwości napływ dodatkowych środków, a z drugiej strony przesunięcie z jednych zadań na kolejne zadania, to da nam możliwość pełnego wykorzystania funduszy, które mamy w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnościami. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy mamy pytania do tej uchwały, do rozdysponowania środków tutaj przedstawionych? Nie widzę. Ja może, bo nie będzie tu Pani w wolnych wnioskach, mam pytanko, bo zgłosiła się do mnie znowu rodziny zastępcze. Na jakiej zasadzie my teraz, która uchwała mówi o wysokości ustawa, bo poprzednio też było w ustawie, bo już sama zgłupiałam, zaczęłam szukać i już nie wiedziałam jak. Poprzednia ustawa, poprzednio był zapis w ustawie, że wynagrodzenie nie niższe niż kwota 2000 miesięcznie i mieliśmy tutaj uchwałę, która z marca jest, gdzie były te stawki podnoszone i ustalane w zależności od liczby dzieci. Tak, tutaj różne stawki były, a teraz jest zapis nie niższa niż kwota 4100 i nie mamy takiej uchwały.
Tak.
Tak. Czyli wszystkim jak leci i nie ma obowiązku podniesienia, mimo tego, że jest taki zapis nie niższa niż kwota. Ja wiem, ale no może być, ja wiem, tylko poprzednio też był identyczny zapis, nie niższa niż 2000, a mieliśmy zróżnicowanie i a teraz, czyli nie niższa niż oznacza u nas, że jest najniższa, tak? I waloryzowana w ten sposób, tak? Bo tak właśnie zaczęłam szukać, jak...
Tak, ja jeszcze tylko dopowiem do wypowiedzi pana skarbnika, że każda umowa nowa zawarta z każdą rodziną zastępczą od lutego tego roku, bo taka zmiana nastąpiła w ustawie o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, więc to był moment na to, żeby zawrzeć nowe umowy i każda rodzina zastępcza ma zapis, który wskazuje, że świadczenie będzie waloryzowane, czego nie było wcześniej.
wcześniej.
Tak, tak, tylko mi nie chodzi o to, że jest waloryzowane, tylko mówię, zapis jest identyczny, że kwota przedtem była nie niższa niż 2000, a były jakieś tam uchwałą doprecyzowane, tak? I teraz też mamy nie niższa niż, a nie mamy odrębnej uchwały, która wskazuje, że jest ta najniższa, tak? Oto i tak właśnie myślałam, że coś przeoczyłam, ale no dobrze. To w takim razie przejdźmy do przegłosowania tej uchwały i proszę członków Komisji Budżetu i Infrastruktury o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu uchwały. Proszę członków Komisji Rewizyjnej o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały. Proszę członków Komisji Spraw Społecznych o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały. I proszę członków Komisji Skarg i Wniosków o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu. No to w takim razie pani dyrektor, podziękujemy za przedstawienie informacji, a my przechodzimy do kolejnego punktu, do kolejnego projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy powiatu goleniowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Prosimy pan Adrian, tak? Proszę bardzo.
Dzień dobry. Dawno nie byłem na komisji ani sesji. Fajnie was widzieć po wakacjach. Program współpracy, tak jak spotykamy się zawsze dwa razy w roku, ten program teraz jesienny to jest no, taka ustawowa teoria, a prawdziwą naszą współpracę widzimy zawsze na wiosnę w tym sprawozdaniu, które przedkładam. Program był konsultowany, nie wpłynęły żadne uwagi. Nie jest żadną tajemnicą, że jest bardzo podobny do ubiegłorocznego. Jak macie Państwo jakieś pytania, to słucham, ale też za dużo nie powiem, powiem więcej na wiosnę.
Nie jest tak bardzo podobny, bo jest zupełnie inna kwota, 90 tysięcy, tak?
Nie trzymałbym się sztywno tej kwoty. Kwota jest wyliczona też ustawowo, a życie jest różne.
Czy to znaczy, że w budżecie nie będzie tej kwoty zabezpieczonej?
No,
ale mówimy
nie
mniej więcej, tak? Więc głosujemy za uchwałą, w której została wpisana kwota 90 tysięcy, a słyszymy, że mniej więcej będzie to kwota. A jaka jest kwota na ten rok?
Mniej więcej 90.
Nie, na 23, tu mówimy o 24.
Było 80 kilka.
Okay.
Bo to jest suma naszych dofinansowań, zsumowane też z WTZ-ami z PCPR-u i ta kwota...
Miałam na myśli tą kwotę,
tak tworzymy
dlatego... Tak. Pan nie wie, jak miał na myśli te biedne pieniądze, które są przecież...
Mam nadzieję, że będzie jeszcze więcej, ale coś musi być
bardzo.
Program wpisane.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo.
Ja zawsze to mówię przy tej okazji. Cieszę się, że ta kwota rośnie, że staramy się objąć tą współpracą cały powiat, bo wiem, że to też się dzieje. I ja ze swej strony, bo taką przyjemność i możliwość miałem współpracy z Wydziałem, oceniam ją bardzo wysoko i każdego z Państwa radnych do takiej współpracy zachęcam. Bardzo dziękuję.
Jak zawsze dziękuję.
Preferat, przepraszam.
Może awansuję do Wydziału, jak będzie się dymka.
O, przepraszam.
Dziękuję bardzo. Tak, środki w tym roku są naprawdę w całym powiecie wykorzystywane chyba uczciwie i w zależności od potrzeb, bo tam pewnie może z jednej gminy więcej osób potrzebuje albo zgłasza się o wsparcie wszelkiego rodzaju imprez, z innej gminy może mniej, ale wsparcie jest. Także dziękujemy bardzo. Proszę bardzo, czy jeszcze jakieś pytania? To proszę, przejdźmy do przegłosowania tego projektu uchwały i proszę członków Komisji Budżetu i Infrastruktury o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem przygotowanego programu. 7. Proszę członków Komisji Rewizyjnej o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały. 5. Proszę członków Komisji Spraw Społecznych o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały. 7. I proszę członków Komisji Skarg i Wniosków o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem programu przygotowanego. 5. Dziękuję bardzo. Dziękujemy panu Adrianowi. I przechodzimy do kolejnego
projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu goleniowskiego i pani Sylwia będzie, tak? Proszę bardzo.
Dokonaliśmy aktualizacji sieci szkół. Związane jest to z likwidacją drugiego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych w Nowogardzie, wchodzącego w skład zespołu szkół nr 1 w Nowogardzie oraz zakończeniem działalności publicznych szkół ponadpodstawowych. Chodzi o klasy 3-letniego liceum, 4-letniego technikum. To są te klasy po gimnazjum. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy mamy pytania? Z tyłu również jest informacja do tej uchwały. Uzasadnienie, proszę bardzo pani. Dziękuję uprzejmie. Rozumiem z tej informacji, że ilość szkół się nie zmieniła, pozostała na tym samym poziomie, który był, tak?
Tak, wszystko jest tak jak było. Te klasy szły równorzędnie z klasami po szkole podstawowej po prostu. Mhm.
Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy mamy jakieś pytania? Chyba nie mamy. To proszę bardzo, przegłosujemy ten projekt uchwały i proszę członków Komisji Budżetu i Infrastruktury o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? 7. Proszę członków Komisji Rewizyjnej o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? 5. Proszę członków Komisji Spraw Społecznych o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu? 7. I proszę członków Komisji Skarg i Wniosków o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? 5. Dziękuję bardzo i przechodzimy do kolejnego projektu uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania dla nauczycieli szkół prowadzonych przez powiat goleniowski i również panią Sylwię poprosimy.
Celem tej uchwały jest usystematyzowanie i ujednolicenie przepisów. Z uchwały został usunięty tak zwany słownik. Nie formułujemy tutaj pojęć, które reguluje ustawa. Usunięto również zapis określający wysokość świadczenia, ponieważ zapis ten wykraczał poza upoważnienie ustawowe. My określamy tylko rodzaje, warunki i sposób przyznawania pomocy. Uszczegółowiono również sposób przyznawania tego świadczenia. Wszystkie środki finansowe na ten cel są w budżecie powiatu, nie są w budżetach szkół. Zmieniono również załącznik do uchwały. Wcześniej były to 3 załączniki. Był wniosek o przyznanie świadczenia, wniosek o dochodach plus informacja o prowadzonym rejestrze. Zredukowano te załączniki, ponieważ żaden przepis nie wskazuje, że musimy prowadzić taki rejestr przyznanych świadczeń, a informacja o dochodach jest teraz zawarta w tym wniosku i stąd jest jeden załącznik. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Czy mamy pytania do tego projektu uchwały? Nie widzę. To proszę o przegłosowanie i proszę członków Komisji Budżetu i Infrastruktury o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu. 7. Proszę członków Komisji Rewizyjnej o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały. 5. Proszę członków Komisji Spraw Społecznych o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały. 7. I proszę członków Komisji Skarg i Wniosków o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały. 5. I chyba już teraz pani Sylwii podziękujemy. Dziękujemy bardzo za przedstawione projekty uchwał i przechodzimy do kolejnego projektu. Projekt w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie wydania dyspozycji usunięcia pojazdu. I tutaj tak pana poprosimy. Proszę bardzo.
Dzień dobry. Marcin Szwarc, bardzo miło. Jak co roku ustalamy stawki na kolejny rok. Musimy tutaj się opierać na maksymalnych stawkach ogłoszonych przez ministra finansów na kolejny rok. W projekcie uchwały na 2024 przyjęliśmy maksymalną stawkę za pojazdy do 3,5 tony, ponieważ one stanowią większość pojazdów usuwanych z dróg. A w przypadku pozostałych rodzajów pojazdów ta, powiedzmy, podwyżka to jest 6,6%, czyli prognozowany w budżecie państwa wzrost towarów i usług. To jeśli jakieś pytania, to proszę.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Czy mają Państwo pytania do tej uchwały? Proszę bardzo.
Panie Marcinku, gdzie w tej chwili są odstawiane te pojazdy zarekwirowane przez policję, czy w inny sposób? Gdzie teraz mamy taki parking, na którym są składowane?
Od wielu lat jest to parking w Olchowie. Firma Diesel Service, Grzegorz Rzymski.
Dziękuję. Który?
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy jeszcze chcemy zasięgnąć informacji, czy dopytać o coś? Nie widzę. W takim razie proszę, przegłosujemy. I proszę członków Komisji Budżetu i Infrastruktury o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? 7. I proszę członków Komisji Rewizyjnej o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? 5. Proszę członków Komisji Spraw Społecznych o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? 7. I proszę członków Komisji Skarg i Wniosków o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? 5. Dziękujemy bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu goleniowskiego na 2023 rok i zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu goleniowskiego. Pan skarbnik, tak? Proszę bardzo.
Uchwała, która zwiększa dochody głównie z dwóch źródeł. To wypracowane przez powiat, czyli zwiększenie dochodów DPS-u z tytułu odpłatności wynika ze wzrostu kosztów utrzymania i w związku z tym, że mamy już policzone skutki, pani dyrektor wystąpiła o zwiększenie o ponad 600 tysięcy planu dochodów. Jeżeli spojrzymy na realizację, to mniej więcej ten plan powinien być wykonany. No i oczywiście przeznaczamy te środki z dochodów na realizację zadań DPS-u, co powinno się przyczynić do wzrostu kosztów utrzymania w roku następnym, no i oczywiście dochodów z tego tytułu. No i drugie źródło to rekompensata za utracone dochody w postaci wzrostu subwencji ogólnej, czyli uzupełnienia dochodów powiatu. Z wyliczeń Związku Powiatów Polskich i moich mniej więcej przedstawionych związkowi jest to kwota, którą utraciliśmy w 2021 roku, jeżeli chodzi o dochody z PIT. Jeżeli chodzi o tegoroczną utratę dochodów, to jest to już 12 milionów, a nie 4. W związku z tym ta rekompensata nie w całości pokrywa utracone dochody. Niemniej jednak pozwala zmniejszyć ryzyko pozostawienia pewnych płatności bez pokrycia na koniec roku. Pamiętacie Państwo, na początku roku spotkaliśmy się z deficytem na wydatkach bieżących rzędu 13 milionów. Uzupełniliśmy go w czerwcu o mniej więcej 6. Teraz pokrywamy resztę i miejmy nadzieję, że tych pieniędzy już w tym wypadku wystarczy. Oczywiście dodatkowo zarządem zwiększymy wydatki w DPS-ie o środki na dodatki dla pracowników DPS-u w wysokości 600 zł brutto od kwietnia, bo dostaliśmy stosowne zawiadomienie wojewody, ale akurat te nie podlegają uchwale Rady, to są kompetencje zarządu i tamtymi zwiększymy, więc mam nadzieję, że te podwyżki udzielone w lipcu znajdą odzwierciedlenie również w przyszłorocznych dochodach DPS-u, bo to wszystko przełoży się na dochody tej jednostki. Gorzej jest z jednostkami oświatowymi. Tutaj od 1 września mamy, szkoda, że nie ma pani Sylwii, ale około 8 dodatkowych oddziałów, na które nie dostaliśmy zawiadomienia o zwiększeniu subwencji oświatowej, a w związku z tym koszt ich utrzymania spadnie na powiat, przynajmniej na dzień dzisiejszy tak wygląda, w związku z tym po wrześniowym sprawozdaniu tak naprawdę dowiemy się, jak wygląda sytuacja w oświacie, bo jeszcze na dzień dzisiejszy ta sytuacja nie jest na tyle tragiczna, żeby wykonywać jakieś gwałtowne ruchy. Część pieniędzy z tego wzrostu subwencji zabezpieczyliśmy na wydatki oświatowe i miejmy nadzieję, że to wystarczy, bo jeżeli nie, no to będziemy musieli zrezygnować z zapłacenia ZUS-ów w grudniu za grudniowe wynagrodzenia, czyli skorzystać z ustawowego przyzwolenia, że możemy je zapłacić z budżetu następnego roku. Niemniej jednak wolałbym tego uniknąć, bo jest to obciążenie budżetu przyszłorocznego kosztami tego roku. Gdyby były szczegółowe pytania, oczywiście w uzasadnieniu podaliśmy źródła dochodów i na co mniej więcej przeznaczamy te środki. Oczywiście pamiętając, że jak cały czas mamy do czynienia na zarządach, że często nasze przewidywania muszą być korygowane i przesuwane te środki pomiędzy działami i rozdziałami, znaczy między rozdziałami. Tego będziemy dokonywać. No i jak zajdzie potrzeba, to jeszcze na kolejnych sesjach będę Państwa prosił o zmiany między działami, jeżeli, tak jak mówiłem, zabraknie tych środków na oświacie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy jeszcze mają Państwo jakieś szczegółowe pytania do zakresu tych zmian? Nie widzę ręki. Chce Pan Kazimierz zabrać głos, tak?
Świećmy się. Ja się chciałem spytać tylko pana skarbnika, czy dobrze rozumie, że z tych środków, które otrzymaliśmy, 1 342 000 zostawia pan jako rezerwę na wydatki, których w tej chwili pan skarbnik nie wymienił, bo tu się pisze na ewentualne wydatki, czyli to jest taka rezerwa, którą pan skarbnik, rozumie, sobie zatrzymał na wydatki przyszłych okresów, czyli nie te wydatki, które są już przewidziane. No ale z drugiej strony to jestem, no bym powiedział, przerażony tym, że nam tyle wynagrodzeń, mieliśmy tak wysoką kwotę wynagrodzeń niezaplanowanych, które trzeba teraz pokryć z tej otrzymanej różnicy rezerwy, prawda, ogólnej. Bo co by było, jakbyśmy tej rezerwy, jakbyśmy tych kwot nie dostali? To i te wolne środki, które pan już wkomponował do budżetu, również nie starczyłyby nam na pokrycie tych powiedzmy wydatków, które, rozumiem, są w budżecie, ale nie miały pokrycia. Tak by należało to. No bo skoro brakuje nam tych 3 czy 4 milionów w dalszym ciągu, no to rozumiem, że to są wydatki zaplanowane, które nie pokryjemy, ale tak jak powiedziałeś, ZUS przeniesiemy zresztą zgodnie z ustawą na zapłacenie do stycznia, no bo my możemy zapłacić ZUS do 15 bodajże stycznia z wynagrodzeń za miesiąc grudzień. My co roku sobie wyprzedzaliśmy ten wydatek po to, żebyśmy mieli, no jakbym to powiedział, więcej pieniędzy na następny rok, no bo stać nas było na to, bo tylko wtedy płacimy. Natomiast ja bym chciał tą kwotę, tych 1 300 000, bo już pozostałe nie będę tutaj dopytywał kwoty, ale tak jak pan pokazuje, 1 900 000 niedobory w oświacie na wynagrodzeniach, prawda, te większe kwoty, tak tylko patrzę, 235 w PCR-ze brakujące na wynagrodzenia, no i ta rezerwa, jak ja rozumiem, 1 342 000. Prosiłbym o dwa zdania.
A Kazimierz dobrze pamięta sesję grudniową, kiedy mówiłem, że budżet nie obejmuje 13 milionów zaplanowanych przez jednostki, czy wykazanych jako wydatki konieczne na rok następny w wydatkach bieżących, które nie znalazły pokrycia w dochodach, a w związku z tym te pieniądze nie mogły być w budżecie ze względu na brak pokrycia. Jeżeli chodzi o te wydatki, no to oczywiście w ślad za taką, a nie inną uchwałą budżetową poszło stanowisko zarządu do dyrektorów jednostek zobowiązujących ich do rad przeprowadzenia postępowań dostosowujących wydatki do planu finansowego, który otrzymali. W związku z tym, że pewnych wydatków nie da się przewidzieć, a część w związku z inflacją bardzo gwałtownie wzrosła. Chociażby koszty szkoleń uczniów szkół zawodowych, gdzie musimy pokrywać je w obcych jednostkach na tak zwane kursy kwalifikacyjne, gdzie ich wysyłamy. Musimy również te elementy zwiększać. Jeżeli chodzi o te 1 300 000, to ja oczywiście zatrzymuję na Wydziale Finansowym, nie przypisując do konkretnych jednostek z tego względu, że nie ma jeszcze konkretnych wniosków i nie możemy policzyć skutków wzrostu liczby uczniów w poszczególnych szkołach. Oczywiście w każdej praktycznie ponadpodstawowej wzrosła liczba klas przyjętych na pierwszy poziom. Również w liceum, o ile dobrze pamiętam, jest jeden oddział dodatkowy. W pozostałych jest to minimum 2 lub 4 chyba w przypadku naszego zespołu szkół w Goleniowie. Nie wiemy też, jak zakończył się nabór w szkołach specjalnych, bo tutaj jeszcze we wrześniu dochodzą nam osoby, które otrzymują skierowanie i jak ten podział ostatecznie będzie wyglądał, nie wiemy. Generalnie rzecz biorąc, te pieniądze będą dystrybuowane, w związku z tym, że zatrzymanie je na poziomie wydziału umożliwia nam płynne przenoszenie tych środków między jednostkami. Przypisanie ich do jednej wymagałoby kolejnego zebrania posiedzenia Rady i odebrania tych środków posiedzeniem Rady albo stanowiskiem zarządu o nałożeniu embarga na wydatki, a to są działania bardzo nerwowe i bardzo źle odbierane przez dyrektorów, dlatego w taki sposób to regulujemy. Tak jak mówiłem, na dzień dzisiejszy nie mamy jeszcze wyników września dotyczących skutków zwiększonej ilości uczniów i nie mamy informacji jeszcze o tym, że subwencja oświatowa uległa zmianie. Oczywiście jest taki zapis, że w przypadku zwiększenia ilości zadań oświatowych, w tym wypadku mamy wzrost liczby uczniów w stosunku do zeszłego roku, jeżeli chodzi o wrzesień tamtego roku, i teoretycznie z rezerwy oświatowej powinniśmy dostać zastrzyk środków na tych uczniów, no ale czy dostaniemy i kiedy, tego nie wiemy. Stąd taka, a nie inna propozycja. W ciągu roku nie odtwarzamy rezerw. Zresztą w takim wymiarze powodowały przekroczenie poziomu 5%, dlatego w takiej pozycji, a nie innej. Nie wiem, czy wyczerpałem tą odpowiedzią, panie Kazimierzu.
Dopytam, panie skarbniku, bo ja bym chciał się tylko upewnić w tym, jak ja myślę, czyli my w budżecie grudniowym nie zabezpieczyliśmy w 100% wydatków na wynagrodzenia, tak z tego wynika, skoro teraz przesuwamy, czyli to nie są dodatkowe wydatki na wynagrodzenia związane, powiedzmy, z tymi wydatkami, które wchodzą, przychodzą nam w ciągu roku. Natomiast pan dużo poświęcił na wydatki w oświacie, ale ta rezerwa, jak wynika z zapisów tu tego, nie jest na wydatki oświatowe, tylko na wszystkie wydatki związane przede wszystkim z pomocą społeczną, tak jak widzę, i z rodzinami zastępczymi. Także tak rozumiem, że to nie, ta 1 300 000 to nie idzie na wydatki związane z oświatą, która jest, jak wiemy wszyscy, jeszcze cały czas niedofinansowana, tylko na pozostałe wydatki, nie związane z oświatą. I ja myślę, że tu nie chodzi o te wydatki, powiedzmy, powiedział, bieżące, tylko nam najbardziej chodzi o te wydatki na wynagrodzenia, bo no co by nie było, wydatki na wynagrodzenia muszą być w 100% pokryte. I to mam na myśli, bo no inaczej trudno prowadzić jednostkę, jeżeli my uważamy, że nie mamy w tej jednostce na wypłatę wynagrodzeń. No, to by było dla nas bardzo niepokojące, tak ja myślę. I dlatego te moje pytania, bo jak popatrzyłem na rozpisanie tych, dostanie tej, otrzymanej tej dotacji, to właściwie wszystko idzie praktycznie na wynagrodzenia, czyli jest takie przypuszczenia, że my wydatku na wynagrodzenia nie zabezpieczyliśmy w bieżącym budżecie i być może dalej tych jakichś kwot na wynagrodzenia brakuje. Ja nie mówię o wydatkach związanych z inflacją i tak dalej, bo to, tego nie mam na myśli, bo nikt na początku roku nie wiedział, jaki będzie stopień inflacji na przykład. Natomiast no, wynagrodzenia to powinniśmy ustawowo zabezpieczyć. Tyle ode mnie, dziękuję.
Panie Kazimierzu, zapomniał Pan o podwyżce 10% od 1 listopada, jeżeli chodzi o te pozostałe obszary oprócz oświaty, no to jest zwiększenie wydatków na ten element. Generalnie rzecz biorąc, musimy pamiętać o tym, że my zabezpieczaliśmy wydatki wynagrodzeniowe na poziomie zeszłego roku i te zostały w budżecie zabezpieczone. Nie było przestrzeni na podwyżki, na wzrost zatrudnienia, bo tak mówiły przepisy wydane przez nas i każdy dyrektor nie mógł zatrudniać nowych osób bez zgody zarządu. W związku z tym, tak jak mówiłem, tutaj kwestie niezabezpieczonych kwot, to niezabezpieczony ZUS, który nie musimy opłacać w grudniu, no i żadnych podwyżek, które ewentualnie weszły w roku następnym. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan Kazimierz II już się wyłącza. Proszę bardzo.
Ja mam takie pytanie, bo mamy największy problem z oświatą, a tutaj doczytuje się, że przeznaczamy 163 590 zł na przygotowanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności celem aplikowania środki zewnętrzne na rozbudowę ZS1 w Goleniowie w celu utworzenia branżowego centrum umiejętności. I chciałem się zapytać, bo to jest, dzisiaj nie mamy pieniędzy, szukamy, tu wydajemy pieniądze na opracowanie tego projektu, ale to też będzie się pewnie wiązało, jeżeli uzyskamy te środki, dalsze koszty, wzrost kosztów w oświacie. Chciałbym się zapytać, dlaczego to wprowadzamy, planujemy to i jakie to będzie miało skutki później. Bo to często jest tak, że nam się coś podoba, wprowadzamy, ale jutro koszty są takie, a nie inne. Dziękuję.
Jeżeli chodzi o centrum branżowe, tutaj to jest jednostka, która może zarabiać komercyjnie, generalnie rzecz biorąc, na organizacji różnego kursów kwalifikacyjnych i pobierać za to opłaty. Finansowanie takiego tworu, który ma powstać w większości powiatów, generalnie rzecz biorąc, przechodzi do subwencji oświatowej. Tam są przewidziane odpowiednie kwoty na administrację i nauczycieli, którzy będą te centra obsługiwać. Generalnie rzecz biorąc, stworzenie takiego centrum obniży nam koszty funkcjonowania jednostek, które kształcą w zawodach ekonomisty i księgowego, bo nie będziemy musieli ich wysyłać poza nasz powiat na te kursy, o których wspominałem, również te kursy kwalifikacyjne będą się odbywały w tym podmiocie, jak również współpraca tutaj z Powiatowym Urzędem Pracy. Te kursy kwalifikacyjne zawodowe, na które są środki z Funduszu Pracy, mogą być organizowane przez tego typu podmiot i tutaj tym kierował się zarząd, podejmując taką, a nie inną decyzję, że mając odwrotną tendencję, jeżeli chodzi o liczbę uczniów w naszych szkołach, powinniśmy zadbać o to, żeby również tą oświatę wspierać działaniami, które mogą ściągnąć dodatkowe środki z innych obszarów niż tylko sama oświata.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy jeszcze mam pytania do zmian w budżecie? Proszę.
Kazimierz powiedział, żebym dobrze też to zrozumiał. Rozumiem, panie skarbniku, że zabezpieczyliśmy wynagrodzenia w pełni, a to, co teraz przesuwamy, to jest efekt tych podwyżek i tego wzrostu, którego na etapie tworzenia budżetu i zabezpieczenia środków nie zabezpieczyliśmy. Czy tak? Mam to rozumieć? Tak?
Tak, generalnie jeżeli chodzi o poziom wydatków na wynagrodzenia, to był wyższy niż zabezpieczony, niż wyższy niż w zeszłym roku. Niemniej jednak z uwagi na brak środków nie mogliśmy brać pod uwagę żadnych podwyżek i ZUS-ów grudniowych, czyli tego elementu, który jest zgodnie z przepisami do zapłaty w budżecie przyszłorocznym. W tej chwili łatamy te elementy, które brakowały. W czerwcu dostaliśmy informację o wysokości mniej więcej tego, co mamy otrzymać, więc zarząd podjął decyzję o tym, żeby ta waloryzacja wynagrodzeń się odbyła.
Dziękuję bardzo. Chyba już przejdziemy do zaopiniowania tego projektu. I proszę członków Komisji Budżetu i Infrastruktury o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionych zmian w budżecie. 7. Proszę członków Komisji Rewizyjnej o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały. 4. Tak? Panie Kazimierzu? Bo ja nie słyszę. Nie widzę. Za? Nie widziałam. 5. Proszę członków Komisji Spraw Społecznych o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem. 7. I proszę członków Komisji Skargi i Wniosków o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały. 5. Dziękujemy bardzo. Kolejny projekt w sprawie rozpatrzenia skargi to na sesji, tak? Teraz. Dobrze, w takim razie proszę pana Kazimierza Przewodniczącego. Już się wyłączam, już.
Wysoka Rado, wpłynęła do nas, skarga na działalność dyrektora Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Goleniowie. Skarga dotyczy według osób skarżących różnicowania uczniów przy podsumowaniu roku szkolnego i wynika z niej to, że uczniowie, którzy mają oceny więcej niż 4,7, a rodzice ich płacą składki na Radę Rodziców, nagrody otrzymują, natomiast te dzieci, których rodzice nie płacą składki na Radę Rodziców, takiej nagrody nie otrzymują. I tu żeśmy, to jest jak gdyby klucz tego całego, tej skargi. Tu się zarzuca dyrektorowi, że dyrektor akceptuje takie postępowanie, że dyrektor publicznie gdyby to, co się dzieje na Radzie, przedstawia i w trakcie właśnie tego podsumowania roku szkolnego jak gdyby różnicuje dzieci. Myśmy tu otrzymali opinię od pana radcy prawnego, myślę, że państwo macie ją przed sobą. I to żeśmy również na komisji dzisiaj żeśmy rozpatrywali ten temat bardzo szczegółowo. Okazuje się, że Fundusz Rady Rodziców tworzy Rada Rodziców i nikt do tego nie ma jak gdyby prawa zaglądać, ani Rada Powiatu, ani dyrektor szkoły, bo mają swój opracowany regulamin i w tym regulaminie wyraźnie jest zapisane, że dzieci, które rodzice nie płacą tej składki, takiej nagrody nie otrzymują. I tutaj komisja podjęła swoją taką decyzję, że należałoby uznać tą skargę za bezzasadną, bo ta skarga jest na dyrektora szkoły, a nie na radę. Natomiast w swoim wystąpieniu zwracamy się do dyrektora szkoły i do rady rodziców w tej szkole muzycznej, żeby w przyszłości te dzieci wszystkie, które otrzymały średnią ocenę, jakąś tam powiedzmy, którą w regulaminie szkoły jest ustalona, tu akurat jest na 4,75, powinny otrzymać formę jakiegoś podziękowania, albo to w formie dyplomu, certyfikatu, czy innego, natomiast nie mówimy tutaj o nagrodach finansowych, czy rzeczowych, ponieważ, jak mówię, rada jest samodzielna i ona to ustala. W związku z tym
podjęliśmy uchwałę, że skarga jest bezzasadna, zapisem, żeby wystąpić do dyrektora szkoły i poinformować również Radę Rodziców, że w przyszłości należałoby unikać takich rzeczy. Ci wszyscy, którzy uzyskują wysokie stopnie, powinni zostać wyróżnieni w takiej właśnie formie. Natomiast tamto Rada niech się zastanowi, czy nie zmienić tego zapisu, bo bezpośrednio narzucić im nic innego nie możemy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy Państwo, tutaj Pan Arkadiusz, proszę bardzo.
Czyli jak dobrze rozumiem, na zakończeniu roku, jak mamy dwóch zdolnych uczniów, dwóch tak samo zdolnych uczniów, to jeden uczeń dostawał nagrodę, drugi nie dostawał nagrody. Dobrze, dobrze, bo rodzice nie zapłacili składek. Ci uczniowie, którzy są tam, tego nie będą rozumieć, tak? To dziecko, które jedno dostało, a dziecko, które nie dostało, tego nie zrozumie, dlaczego nie dostało, bo rodzice jego nie płacą. W mojej opinii ta skarga jest zasadna z tego względu, że pan dyrektor powinien być zobowiązany do tego, jak są traktowani uczniowie w jego placówce. Czyli jedno i drugie dziecko powinno dostać. Nie powinien dopuścić do takiej sytuacji, że organ Rady Rodziców doprowadza do takiej sytuacji, że tylko jedno dziecko jest wynagradzane. To jest strasznie kompromitujące i uwłaczające dla tych dzieci. I myślę, że naszym stanowisku jako Rady powinno być przede wszystkim obrona i ochrona tych dzieci i powinniśmy podjąć bardziej poważniejsze i stanowcze kroki w tej sprawie.
Tak się złożyło, że miałem przyjemność być na ostatnim zakończeniu w szkole muzycznej. Mam też dziecko w szkole muzycznej i opłacam składki na Radę Rodziców w wysokości 30 zł. Natomiast z tego, co mi wiadomo, to uczeń, który przekroczył określoną średnią, niezależnie od tego, czy rodzice płacą, dostał nagrodę szkoły, nie Rady Rodziców. Tak? Więc... Nie, no, znaczy ja wiem, że dziecko, dlatego o tym mówię, Lilka nie miała średniej 4,75, dostała nagrodę rodziców, natomiast były w jej klasie uczennice zdolne, które dostały nagrodę szkoły. Nie wiem, czy tutaj ta skarga taką przestrzeń zawiera, natomiast co do samej filozofii płacenia na Radę Rodziców, wiadomo, że to jest taki wymysł, gdzie nie możemy zobowiązać rodziców do ich płacenia. Są dobrowolne składki. Natomiast jeżeli jest dyrektor szkoły, który no, jest tym dyrektorem, ma możliwość wynagradzania i nie wiem, czy wprost było powiedziane, że to wynika z tego czy z tego, natomiast czym innym są nagrody dyrektora i dyrektora szkoły za określone wyniki, a czym innym są nagrody Rady Rodziców, tak? Podobna sytuacja ma miejsce, panie radny, jak dzieci ze szkoły muzycznej jadą do Gorzowa na koncert Filharmonii i stawka dla dzieci, których rodzice płacą, chyba zgodzimy się co do tego, będzie inna niż dla dzieci, które nie płacą. Tak? Ja wiem, że tutaj trochę socjalistyczne myślenie pan chciałby zaprezentować, natomiast to nie do końca chyba działa w takim kształceniu artystycznym. Tak? Zresztą w każdym. I tutaj nie wiem, czy w skardze jest o tym mowa, że to tak zostało ostatecznie rozstrzygnięte, że czym innym jest nagroda po przekroczeniu średniej, którą każdy uczeń otrzymuje, a czym innym jest dodatkowa nagroda ufundowana przez Radę Rodziców. Bo, znaczy, drodzy Państwo, mówię o tym z perspektywy wręczającego te nagrody i na tym zakończeniu byłem. I no, może warto też dopytać pana dyrektora, ale no, ja takie stanowisko, takiego stanowiska byłem świadkiem.
No do mnie też te informacje dotarły i ja wiem, że osoby, które osiągnęły średnią powyżej, tak, że miały ten czerwony pasek dostać, miały nieopłacone chyba 3 osoby, nieopłacone składki i nie zostały wyczytane i to świadectwo z czerwonym paskiem nie zostało im na środku wręczone. Nie mówiąc tu o nagrodzie jakiejś książkowej, tylko po prostu to, że była niezapłacona i to ja wiem, że to przez przeoczenie ta składka, nie to, że celowo było niepłacona i to nie pierwszy rok akurat jest, bo to jest taka jest ustalona, tak jest no, w Radzie Rodziców, tak w regulaminie Rady Rodziców jest ustalone, ale no nie wiem, dlaczego uzależniane jest to od tej opłaconej składki, ale wiem, że osoby, które miały pasek czerwony, nie miały opłaconej składki, nie zostały wyczytane i nie zostało im wręczone świadectwo na środku. Na środku, jak to się mówi, tak na apelu, po prostu zostało im wręczone w grupie. Także ja mam takie informacje. Nie wiem, to podejrzewam, że to jest część skargi.
W oświadczeniu pana dyrektora w piśmie, który odpowiedział na tą skargę, jest zaznaczono, że jedną z form nagradzania uczniów szkoły artystycznej zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji, za którą odpowiedzialny jest dyrektor szkoły, jest świadectwo z biało-czerwonym paskiem. Nagroda ta przyznawana jest uczniom klasy 4 i 6. Także tu jest zapisane według wyjaśnień dyrektora. Ja natomiast opierałem się tutaj o dosyć tytuł prawny, który nam tu przedstawisz, nam do rady. No nie mamy żadnego prawa tam ich ingerować i myślę, może powinno to być trochę w innej formie dawane, że te nagrody, na przykład niech rada wręcza, nie dyrektor, tylko niech rada wręcza, chociaż ona robi na koniec roku sprawozdanie, informuje ile, co, jak, ale a tu jest zarzut dla dyrektora, że to dyrektor nie wręcza, natomiast może to trzeba byłoby bardziej wyartykułować, ale... Dziękuję bardzo.
No, ja tutaj powiem z własnego podwórka, jak jest u nas, tutaj do tej skargi też się tak odnieśliśmy. Absolutnie nie może być tak, że dziecko, które osiąga wyniki 4,75, nie zostaje wyczytane i zapomina się o tym dziecku, no absolutnie. Tutaj napisaliśmy tam, że powinno być wyczytane i jedną formą, jeżeli nie zapłaciło na radę rodziców, rodzic zapomniał, nie zapłacił, wydrukujmy dyplom, dajmy temu dziecku dyplom, niech ono będzie tam, niech będzie widoczna. No i właśnie, no ale świadectwo to jest jedna rzecz, no bo albo nikomu nie dajemy nagród i tylko świadectwo, albo dajemy nagrody tym dzieciom, które się zasłużyły i o tym właśnie mówimy, że nie, że absolutnie my tutaj nic do tego nie mamy jako komisja, tylko po prostu, żeby przyjrzeć się temu w tej formie, jeżeli to jest od rady rodziców, tak?
Mogę? Byłam pierwsza. To znaczy, właśnie o to chodzi, że słuchajcie, przepisy Rady Rodziców mówią wyraźnie, są dobrowolna składka i nie można, muszą być dla wszystkich dzieci. Jak ktoś nie zapłaci, to nie zapłaci. Słuchajcie, od lat się z tym nie zgadzamy, żeby było jasne, ale przepisy ogólne, odgórne, że tak powiem, są. I jeżeli nawet mają swój regulamin, to mają niezgodny z prawem i trzeba go po prostu zmienić. Rozumiecie? Nie może być czegoś takiego. Nie chciałam się tu odzywać, bo wywołam wilka z lasu i ja wiem, bo u mnie w szkole było to samo, że jest garstka zawsze osób, które nie płaci i reszta się burzy, no ale niestety nic się nie da zrobić. Dlatego robią Dzień Dziecka albo coś i wtedy wszyscy korzystają, a nagrody na zakończenie kupuje dyrektor. No trudno. Muszą to rozwiązać inaczej. I rzeczywiście odpowiada dyrektor za tą sytuację. I tu nie ma, że rada rodziców. Odpowiada dyrektor. To on jest zarządzającym szkołą i radą rodziców. Nie, słuchajcie, rada rodziców mu daje, ale on, jakąś tam wytyczną czy coś, ale on się albo zgodzi, albo nie, no niestety.
Właśnie dyrektorze.
Panie przewodniczący, szanowni. Prawda jest taka, że składki na radę rodziców, ktoś może płacić, ktoś może nie płacić. Ja osobiście tym się nie interesuję u siebie w szkole, bo od tego jest rada rodziców, tak? Jest przewodniczący, jest prezydium, jest skarbnik i oni tym się zajmują. Ja natomiast odpowiadam za to, żeby każde dziecko, które zasługuje na nagrodę, tę nagrodę na koniec roku otrzymało. I to jest kwestia tylko i wyłącznie dyrektora placówki, który podejmuje decyzję, w jaki sposób nagradza na koniec roku swoich uczniów, czy uzyska pomoc ze strony Rady Rodziców, czy załatwi to we własnym zakresie, jak to już jego sprawa. I to jest jego uprawnienie, jego przywilej nagrodzić, tak? Natomiast zdarzają się takie sytuacje i tutaj też rozumiem pana dyrektora, że jedno dziecko nie zostało wyczytane, przedstawione na apelu, nie dostało świadectwa z biało-czerwonym paskiem, bo czasami w ferworze walki, jak to się mówi, tak się zdarza. Mnie też się kiedyś zdarzyło, że dziecko, co prawda nie z mojej winy, zostało pominięte w kwestii stypendium dyrektora szkoły, tak? Ponieważ nie zostało zgłoszone. Ale dostało to stypendium.
Wyrównujesz, jasne.
Tu jest... Tak się po prostu działa, jeżeli jest się dyrektorem. Natomiast proszę Państwa, też nie demonizujmy sytuacji, tak? Nie dostało w tym roku. Będzie się zasługiwać, dostanie w roku przyszłym. Dyrektor na pewno już będzie uczulony. Natomiast bez wątpienia tutaj pani przewodnicząca dobrze powiedziała. Rada rodziców może sobie ustalić wszystko. Tylko nie do wszystkiego dyrektorzy mają się stosować, tak? Nie ma różnicowania dzieci ze względu na dobrowolny układ. Inną sprawą jest na przykład to, do jakich celów wykorzystywane są składki będące w gestii Rady Rodziców. U mnie w jakiej szkole bym nie był dyrektorem, zasada jest jedna. Nic na potrzeby szkoły, tylko dla dzieci. I sprawa jest wtedy bardzo prosta, tak? To jest tylko z przeznaczeniem na potrzeby dzieci i wtedy nie ma żadnych wątpliwości. Ja przez wszystkie lata, a to już tak się składa, że teraz w tym roku już 20 lat stuknęła, jak dyrektoruję w różnych szkołach, nigdy nie wziąłem ani jednej złotówki na potrzeby szkoły. Wszystko szło na potrzeby dzieci. I jeżeli są na mnie skargi, to dotyczą na pewno nie nagród na koniec roku. Dziękuję. Jasne.
Dziękuję bardzo. No to tak teraz nie wiem, bo tutaj te wypowiedzi mówią przeciwstawnie do tej opinii, bo raczej, że jest zasadna, tak? Tak, no bo dyrektor nie stosuje się, tak jakby rządzi tutaj Rada Rodziców, a nie dyrektor w tej szkole przy przyznawaniu nagród, tak? Dyrektor dawał.
Nie. Rada Rodziców. Rada Rodziców. Rada Rodziców.
No dobrze. Oczywiście. No dobrze, w takim razie proszę o przegłosowanie tego projektu uchwały. Proszę członków Komisji Budżetu i Infrastruktury o pozytywne zaopiniowanie projektu. Komisja Budżetu. A bo Beata wyszła? Nie, ja jeszcze nie głosowałam, bo to jest 5 za, tak? Przeciw. I jedna nie ma, tak? Komisja rewizyjna, proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? 2. Kto jest przeciw? 2. Kto się wstrzymał? Nie ma. 1. Proszę członków Komisji Spraw Społecznych o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu? 5. Kto jest przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał? Bo tu było 7, tak? I 2 się wstrzymały. I proszę członków Komisji Skarg i Wniosków o podniesienie ręki. Kto jest za? 5, czyli wszystko. Dobrze. I jeszcze jeden projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku. I kto to będzie referował? Też pan Kazimierz? Proszę bardzo.
To jest ta młodzieżowa rada.
Płynął do rady. Do Rady Powiatu płynęło podanie obywatela Szkoleniowa. Zwracam się z ogromną prośbą o utworzenie w naszym powiecie Młodzieżowej Rady Powiatu, czyli fakultatywnego organu terytorialnego.
I tu jest uzasadnienie prośby, żeby to spłynie na większe zainteresowanie młodzieży życiem powiatu, gminy, że młodzież się włączy w nurt tych działalności. Jest on, ten obywatel jest członkiem Rady Młodzieżowej gminy Goleniów. I to są takie rozpisane wszystkie rzeczy, miałby na celu jakieś uwrażliwienie własne, potrzeby młodego pokolenia. Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby i zastanowienie się nad przyszłością młodego pokolenia w naszym powiecie. Tak kończy się to wystąpienie. I tu żeśmy również zasięgnęliśmy opinii pana radcy prawnego. I tu również z tej opinii wynika, że są organy czy instytucje, które mogą wystąpić z wnioskiem, czy mają inicjatywę uchwałodawczą w tym temacie na temat powstania Rady Młodzieżowej. Tu się wymienia m.in. właściwość Rady Powiatu z inicjatywy własnej lub na wniosek podmiotu wskazanego wyczerpująco w ustępie drugim zarządu powiatu oraz podmiotów reprezentujących zainteresowane środowiska, w szczególności organizacji pozarządowych lub podmiotów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działających na terenie danego powiatu oraz samorządu uczniowskiego lub samorządu studenckiego z danego terenu powiatu. Jest to wniosek jednej osoby nie reprezentująca żadnej organizacji. W związku z tym jak gdyby nie spełnia formalnie tego obowiązku, nie reprezentuje żadnego podmiotu czy tych instytucji, które są ujęte w tym wykazie, żeby z takim wnioskiem wystąpić. W związku z tym można było rozpatrywać to z punktu widzenia administracyjnego i samorządowego i tak też my podchodzili, ale że nie spełnia tych wymogów, tych kryteriów, uznaliśmy, że jest to wniosek bezzasadny. Chyba że wpłynie wniosek sporządzony przez Radę Młodzieżową, na przykład przy Goleniowie, przy mieście Goleniu, wtedy będzie to inna sytuacja. Natomiast on tu wyczerpuje te kryteria, które są i proponujemy to przyjąć jako wniosek bezzasadny. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy mamy pytania?
Ja.
Panie starosto, a jakie jest pana zdanie na temat utworzenia takiej młodzieżowej rady? Wiem, że istnieje w gminie Goleniów. Ci młodzi ludzie to są uczniowie szkół gminnych, podstawowych, nie tylko ósmych klas, nawet młodszych klas. Podchodzą do tego z wielkim entuzjazmem, czują się tacy odpowiedzialni za swoje otoczenie, za swoje miasto, swoją wieś, z której pochodzą, za swoją małą ojczyzną. Jak pan zaopatruje się na to? Dziękuję.
My zastanawialiśmy się nad tym, czy powołać ją teraz, natomiast uznaliśmy i kontakt z tym chłopakiem, zdaje się, bo przekazaliśmy to panu Adrianowi, był i z tego co wiem, rozmawiali na ten temat. Natomiast uznaliśmy, że już mamy końcówkę rady tej kadencji i prośba była taka, żeby powrócić do tego pomysłu już bardziej formalnie z nową kadencją, bo tak nam się wydawało, że jest to dobre rozwiązanie. Nie jesteśmy przeciwni temu.
Dziękuję bardzo. To chyba przejdziemy do zaopiniowania. Jeszcze? Proszę bardzo.
To ja mam taki pomysł, może tak tą prośbę, ten wniosek nie odrzucać od razu, tylko po prostu jakoś go bardziej sformułować, że pomysł jest dobry, że zarząd jest za utworzeniem tej rady, ale po prostu określić jakiś termin na zakończenie rady, żeby po prostu nie było tak, że młody człowiek dostaje ogólnie odmowną odpowiedź, tylko po prostu wskazać to, że pomysł jest świetny i po prostu wracamy do tego tematu z nową Radą Powiatu, to zaraz będziemy powoływać nową Radę Młodzieżową. Pierwszą. Dziękuję bardzo.
To znaczy, jeżeli mogę się...
Ja myślę, że panie przewodniczący, ja myślę, że tak, no taki żeśmy tutaj byli tak sucho, nie? Bezzasadny. Natomiast same pismo do wnoszącego tego młodego obywatela będzie, że został nieprzyjęty, że nie spełnia tych kryteriów, że to już później będzie to rozpisane w takiej formie, no powiedzmy, żeby nie urazić jakieś tam, no, jego ambicje albo w ogóle. Dziękuję.
Proszę Państwa, Pani Przewodnicząca udzieliła mi głos. Pozwólcie, że się wypowiem. Na naszej komisji też mówiłem o tym powołaniu. Odnosiłem się do tego wniosku o powołaniu takiej Rady Młodzieżowej. Proszę Państwa, ten temat myśmy już tutaj w starostwie, w powiecie przerabiali. Druga czy trzecia kadencja. To pamiętam, jeszcze była Pani Radną Powiatową, Pani Magda Kochan, była Pani Rybarska, Rybicka. To są osoby bardzo zainteresowane tym, co młodzież proponuje, co młodzież chciałaby osiągnąć. I wierzcie mi, ja miałem spotkania z młodzieżą w szkole. Zapraszałem urzędników ze starostwa na takie spotkania z młodzieżą. Zainteresowanie było żadne. Znikome. Tym, żeby powołać taką radę ze strony młodych. No, co prawda minęło troszkę lat, być może, że teraz mają inne spojrzenie i inne potrzeby, ale taka forma, o jakiej pan starosta mówi, no w tej chwili koniec kadencji naszej się zbliża i zapędzimy się w taki kozi róg. Wierzcie państwo o tym, że to brzydko zabrzmi, ale oni są roszczeniowi. Oni chcą budżet, oni chcą troszkę grosza mieć na swoim koncie. No a teraz jaka jest sytuacja na koniec naszej kadencji, no każdy wie i też bym ten temat delikatnie odsunął na późniejszy czas. Dziękuję bardzo.
No ale trzeba spróbować, dać im szansę. Proszę to zrobić.
Tak.
Dziękuję bardzo. To przejdziemy do zaopiniowania i proszę członków Komisji Budżetu i Infrastruktury o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem tej uchwały. Proszę bardzo. 5. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 1. Tu jednej mi brakuje, nie?
Nie ma pan Mariusza.
Aha. Proszę członków Komisji Rewizyjnej o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu uchwały. 2? 2. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 2. I proszę członków Komisji Spraw Społecznych o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu? 6. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 1. I proszę członków Komisji Skarg i Wniosków o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? 4. 5. Dziękuję bardzo. I to jest... Nie, jeszcze coś. Kolejny punkt. Zapoznanie się ze sprawozdaniem o nadwyżce... Aha, czyli to otrzymaliśmy w formie papierowej. I 14. punkt. Sprawozdanie działalności Zarządu Powiatu Goleniowskiego.
13. tak?
Tak? To mamy, przyjmujemy wiadomości, tak. Mamy w wersji papierowej. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Goleniowskiego między sesjami na sesji. Wolne wnioski. Właśnie chciałam też powiedzieć.
Tak. Wydarzyło się to, co się wydarzyło i pewnie Państwo niektórzy przynajmniej wiedzą, że tata pana marszałka z Marii jest właśnie w czwartek pogrzeb. No i o 14 w Stypnicy jest ten pogrzeb. No, z różnych już względów no, wypada, żebyśmy na pewno jakaś reprezentacja była od nas. Ja będę musiał wyjść. Wydaje się, że dosyć szybko powinna ta sesja przebiegać, ale gdzieś to tej godzinie, powiedzmy tam w pół do drugiej to wystarczy chyba. Będziemy musieli opuścić salę.
To jest... transkrypcją nie ma
sposób. No właśnie. Ale co zmieni zadanie pytań teraz, panie Kazimierzu?
Chodzi o to, żeby może to sprawozdanie teraz omówić, bo myślę, że z punktami, z punktami a ewentualnie domówić jakieś pytania na sesji. No chyba, że tak.
Skarbnik też wychodzi.
Ja mam pytanie akurat tutaj do sprawozdania, bo mnie interesują te ogródki. Gdzie są te ogródki za tak marne pieniądze, które cały pakiet taki leci? Tych ogródków. To jest piąty, szósty,
dziewiąty. Maciewo.
Aha, i to są
to jest naprzeciwko, tam był taki budynek, który był budynkiem zasiedlonym przez nauczycieli z naszej szkoły w Maszewie.
No.
I oni mają z tyłu takie właśnie ogródki. Ja nie wiem, tu chyba jakieś przepisy mówiły o tym, że...
Kiedyś było
że, tak. Tak, że na wsi, tak, to jeszcze z ogródkiem, tak, ściągano tych nauczycieli.
No dobra, i jeszcze jedno mam pytanie. Na stronie 14.9. Zarząd powiatu wyraził zgodę na zwiększenie planu wydatków o kwotę 15 tysięcy z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z ochroną budynku Cisy w Nowogardzie i wywozem odpadów. Mi chodzi o to tak, nie podnosimy w tym budynku czynszów. Czy to wszystko nam się opłaca?
Nie, one są regulowane od czasu do czasu.
No, ale dlatego, czy nam się to opłaca? Nie, czy zrobiliśmy kalkulację, bo tu znowu dodajemy, czy nam się to wszystko opłaca? Czy na pewno jesteśmy do przodu, czy po prostu dokładamy do biznesu?
Nie wiem, czy to ci się pytało, że urząd wojewódzki, jakie mamy, to...
Co nam się
na biuro paszportowe?
Nie, no bo tak te 15 tysięcy kolejne gdzieś tam i tak się zastanawiam po prostu...
Podobne zdanie chyba do pojedynka. Jeszcze krótko.
Niestety, ale koszty utrzymania tego budynku są ogromne i one się nigdy nie zbilansują, ponieważ stawki najmu musiałyby być nierealne w ogóle. Za takie stawki najmu nikt by tego nie wynajął.
Czyli dokładamy, tak?
Tak, tak.
No właśnie, bo tak właśnie, tak jak mówimy tu, do prywatnych firm i to jest takie...
Odkąd ja tu pracuję, od, zawsze.
Gdyby to było dla nas, to co innego, że... No ale ile tam jest? No wiem, ale...
70% to są jednostki nasze gdzieś, trzeba pamiętać. No jak weterynaria jeszcze policzysz, szkołę muzyczną, wydział komunikacji.
No dobra, ja powiatowy urząd pracy. Od tego ktoś jest, żeby pomyślał, nie? Po prostu, no.
No to Państwo tutaj dobrze widzicie, bo szkoda to ja.
I jeszcze byłam zarząd powiatu, strona 16.6. Zarząd powiatu po zapoznaniu się z dokumentacjami pozytywnie zaopiniował inwestycje drogowe polegające na budowie chodnika w Chliwiskach. Tu chodzi o to, że gmina będzie robiła ten chodnik i my tylko zaopiniowaliśmy, czy co, o co chodzi? Aha, dobra, dzięki. Dobra, a ja bym tylko prosiła, żebyśmy w takim razie się nie spóźniali i wiecie, i zaczęli po prostu punktualnie, szybko polecieli, słuchajcie, to co jest pilne, to i tyle. No, uchwały są proste, tak. No, dobra, dzięki bardzo.
Zamykamy posiedzenie,
jak... Aha, bo wyszła pani, to proszę Państwa, pozwólcie, że zamkniemy połączone komisje, a prosimy o pozostanie na sali członków komisji budżetowej, bo zgodnie z harmonogramem 13.30 miała się odbyć komisja budżetowa.